Biblię na stronie 740, Księga Kaznodziei Salomona. 740, zaczynamy od 8 wersetu. 8 werset, 8 rozdział, znaczy się 11 werset. 11 werset. Przeczytam tylko 11 werset, ale zajmiemy się do 16 wersetu. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią. Natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście. To również jest marnością. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo Twoje, które nam objawiłeś, dzięki któremu możemy w tym świecie, który jawi się jako zimny, okrutny, mieć drogowskaz, mieć nadzieję, mieć, pochwycić prawdę. Dziękujemy Ci, że nie musimy być miotani, tudzież stąpać po omacku, ale dzięki Twojemu Słowu Ty nas prowadzisz, Ty rozświetlasz drogę przed nami. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy tytuł dzisiejszego kazania, zwykle tytuł Wam nie przekazuję. Ten tytuł, dzisiejszy tytuł jest Dziwny jest ten świat. Niemalże nosiłem się z zamiarem, żeby puścić Niemena na początek kazania, ale może ze względów technicznych tego nie zrobię. Ale dziwny jest ten świat, można powiedzieć, świat, który jest pełen jakichś sprzeczności, ale nieomal, co by było pewnie bardziej podatne na złe zrozumienie, można by było zatytułować to kazanie, czy ten urywek, zły jest ten świat. Ten świat jest zły. Ten świat jest dziwnie pomieszany, dziwnie pokiczkany, można powiedzieć, z jednej strony. I pamiętacie, jakie jest główne przesłanie Księgi Kaznodziei Salomona? Główne przesłanie Księgi Kaznodziei Salomona nie jest to, iż świat jest bezsensowny, że nic nie ma sensu na tej ziemi, ale główne przesłanie jest, iż życie jest ulotne, niepojęte i nie do opanowania. Życie jest niepojęte, trudno je zrozumieć, a już na pewno trudno jest nad nim zapanować, a kiedy już coś, pamiętacie, zaczynamy jak gdyby rozumieć, kończy się. Tak więc na dodatek jest jeszcze ulotne. Księga Kaznodziei Salomona jest jak gdyby takim podsumowaniem, swoistym podsumowaniem całego życia. Jest taką refleksją nad życiem, można powiedzieć. Podsumowaniem tego, co naprawdę ma sens na tej ziemi. I dlatego z tego tytułu jest to jedna z bardziej praktycznych ksiąg. Słuchajcie, jest kilka rzeczy, które bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, mamy wszyscy jako ludzie stworzeni na Boży obraz, mamy wszyscy te kilka rzeczy wspólnych. No, nie tylko, że ubieramy się w te same ciuchy, chodzimy do tych samych sklepów, co wierzący i niewierzący, że myjemy zęby tą samą pastą do zębów, co w sumie jest naprawdę trochę dziwne, jeżeli się nad tym zastanowicie, że my, którzy jesteśmy umiłowani przez Boga, my, którzy jesteśmy ukochani przez Niego, musimy żyć w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, którzy się przeciwko niemu buntują, którzy nie chcą mieć nic z nim wspólnego. Ale jak wiemy, to jest tylko do czasu. Ale to jest tylko jedna z rzeczy wspólnych. Kolejną rzeczą wspólną, którą mamy wszyscy, którzy oddychamy na tej kuli ziemskiej, to jest szukanie sensu życia. Jaki jest sens tego wszystkiego? Czym jest sens czegokolwiek? Czy cokolwiek ma sens? I to jest, słuchajcie, to jest coś, co pamiętajcie, nad czym wszyscy nie tylko się zastanawiają, ale wszyscy w jakiś sposób sobie odpowiadają na to pytanie. I to jest naprawdę jedną wielką szansą, wspólnym gruntem, można powiedzieć, z niewierzącym, okazją ku temu, aby z nim porozmawiać, nie tylko o rzeczach doczesnych i przemijających, ale żeby też również porozmawiać o czymś, co jest istotne. Kolejną rzeczą, nad którą bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy jesteśmy niewierzący, ale wszyscy sobie zadają te pytania, wszyscy się nad tym zastanawiają. I to na przykład dotyczy, o tym mówi dzisiejszy urywek z Księgi Kaznodziei Salomona. To jest to, że wszyscy sobie zdają sprawę, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No nie, i ostatnio nie potrzeba nikogo przekonywać, że coś jest nie tak po wydarzeniach w Norwegii. Wszyscy sobie zdają sprawę, że coś jest dramatycznie nie tak. Żeby jakiś jeden wariat, oszołom, jakiś jeden radykał przy użyciu broni przez 1,5 godziny systematycznie strzelał, mordował do ludzi, którzy nie mieli za bardzo gdzie się schronić. Coś jest nie tak. Słuchajcie, wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak. I słuchajcie, to jest kolejny punkt kontaktowy, jeśli chodzi o rozmowy. To jest kolejna okazja, jeśli chodzi o środowiska, w których się obracamy. No coś jest nie tak. Coś niekoniecznie, wszystko niekoniecznie układa się, czy to w twoim życiu osobistym, czy w historii świata, tak jakbyśmy sobie zażyczyli. Nikogo nie trzeba, innymi słowy, przekonywać, że w tym świecie, który nas otacza, coś jest nie tak. I oczywiście niektórzy próbują lekceważyć zło, tak na przykład jak, że tutaj powołam się na Dalai Lamę, człowiek, który potrafi tylko przyjechać i skwitować nawet największe zło, czy najpoważniejsze pytanie, które jest mu postawione, skwitować lekkim uśmieszkiem, który można wręcz powiedzieć delikatnie ujmując, niepoważnym uśmieszkiem. I w zasadzie to jest jego rozwiązanie, to jest jego zbawienie, jeśli chodzi o zło na tym świecie. Ale oczywiście na dłuższą metę tak się nie da, dlatego że rzeczy są powywracane do góry nogami. I przyznanie tego, że coś jest nie tak, zaskakująco jest nieuniknionym hołdem oddanym trójjedynemu Bogu. Widzicie, problem polega na tym, że to jedynie dobry i święty Bóg chrześcijaństwa tak naprawdę stanowi gwarancję realności zła. Słuchajcie, zło w świecie niewierzących, zło w innych religiach jest nierealne. I tak podsumowanie można tak powiedzieć, że zło poza chrześcijaństwem jest nierealne, a rozwiązania impotentne. Tak to można. I w pewnym sensie jak gdyby jedno z drugiego też wynika. Że zło jest nierealne, tak naprawdę to nigdy nie jest to, zawsze w jakiś sposób próbuje się je usprawiedliwić, a później co więcej rozwiązania tego, co jest nie tak, po prostu są impotentne. Pamiętam, kiedyś byłem na zebraniu, spotkaniu, w cudzysłowie nabożeństwie, w sekcie, która się nazywa Living Enrichment Center w Stanach. No i tam na przykład ich definicja zła była jaka? Że nie ma zła. Spotykali się w sali kinowej, strasznie sala wypełniona była po brzegi. I według nich zło to jest jedynie prawo przyczyny i skutku, przyczynowo-skutkowe. To jest prawo przyczynowo-skutkowe. To nie jest jakieś osobiste zło, osobowe zło, ale jest to jedynie po prostu coś, co się zdarza. Coś, co nie można nazwać ani złem, ani dobrem, Coś, co po prostu jest. Ale zwróćcie uwagę też, że w naszym świecie, nauczonym przez francuskich racjonalistów, też na przykład bardzo modną rzeczą jest powiedzenie, iż zło to jest co? To jest ignorancja. Zło to jest brak edukacji. W jaki sposób zaradzić złu? Złu się zaradza poprzez edukację. Także zbawienie, prawdziwe zbawienie znajduje się w edukacji. I widzicie, kolejna definicja zła, która tak naprawdę jest nierealna, nierealna. W sensie nie stanowi fundamentu istoty zła, a następnie pojawia się rozwiązanie, które tak naprawdę jest, jak orientujecie się sami, chociażby patrząc na historię, zupełnie impotentne. Dlatego, że my doskonale wiemy, że na przykład coś takiego słyszeliście, szatan, problemem szatana nie jest to, że on jest głupi. Szatan jest zły, ale nie głupi. No nie, szatan nie jest jakiś intelektualny głuptasek, który tylko się pogubił w relacjach i nie orientuje się, komu się sprzeciwia i co robi. I to jest jego problem. I teraz trzeba go wyedukować i powiedzieć, słuchaj, stary, to, co robisz, jest nie tak, no nie, co więcej skazane na klęskę i tak dalej, i tak dalej. No nie, to nie jest szatana problem. Szatan doskonale się orientuje, lepiej od nas się orientuje w niektórych aspektach teologicznych. Także to nie ulega wątpliwości, ale to nie o to chodzi. Szatan jest zły, a nie głupi. Tak więc realność zła, jak również realność, czy potencja, czy moc zbawienia tak naprawdę tylko oferuje krzyż Chrystusa. Wszystko tak naprawdę w krzyżu się skupia. Zarówno realność i powaga problemu zła, jak i moc i siła wyzwolenia, które on niesie. Ale zobaczcie, wracając do naszego urywka. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście. To również jest marnością. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć popełnienia złego. Zobaczcie, w kraju nas mamy takie przysłowie, złego licho nie bierze, nie? Że ten dobry, ci dobrzy jakoś wydaje się szybciej odchodzą, podczas gdy źli, którzy wydawałoby się, że mogliby już sobie odejść, żyją i co więcej prosperują. Jak pamiętacie, jeden z psalmów traktuje również o tym problemie. I zobaczcie, kaznodzieja skarży się na ten stan rzeczy, że jest to dziwne, jest to pomieszane, jest to jakieś zupełnie niezrozumiałe, że sprawiedliwi są nieszanowani, szybko zapominani po śmierci. To jest dziwne, to jest nienaturalna kolej rzeczy. I zobaczcie, cały ten urywek ma jak gdyby strukturę symetryczną. Dlatego, że podobne rzeczy znajdujemy, 11 werset, ta dziwna jakaś zamiana, to dziwne zamieszanie. I zwróćcie uwagę na 15 i 16, 15 werset. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi, tak jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym się powodzi, tak jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałem jednak, to również jest marnością. Widzicie to? Gdybyśmy napisali tą księgę, to byśmy wszystko wyłagodzili, wszystko wyrównali i nie byłoby jakichś takich dziwnych wersetów jak ten. Podczas gdy, widzicie, Salomon wcale nie stara się unikać tych trudnych sytuacji, ale wręcz odwrotnie, opisuje życie takim, jakie ono jest, a życie takie, jakie ono jest, jest pomieszane, jak powiedziałem, pokićkane, wydaje się, że tu nie ma żadnej reguły, żadnej zasady. Wydaje się, że żadna sprawiedliwość tutaj nie rozgrywa się na tym teatrze ludzkich istnień. Wręcz odwrotnie, wydaje się, że więcej jest, jakaś bardziej dotkliwa jest ta niesprawiedliwość i to zło, które ma miejsce niż dobro, niż jakaś przewidywalna sprawiedliwość. Wydaje się, że nie ma żadnego punktu odniesienia, innymi słowy. Wydaje się, że wreszcie, że nie macie na co liczyć. Wydaje się, że tak naprawdę nie ma na co liczyć w tym świecie, dlatego że wszystko jest często pozamieniane. I teraz zobaczcie, co jest w sercu tej struktury. Jak pamiętacie, jest werset 11, 12, jest werset 15. I teraz w sercu tej struktury następuje jednak, pomimo tego, co napisał i zaobserwował mędrzec, następuje werset 13 i 14. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje, to jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Ale bezbożnemu nie będzie się powodziło, dobrze powodziło, jak cień nie będzie żył długo ten, który się nie boi oblicza Bożego. Czyli zobaczcie, Salomon stwierdza, że nie ma zasady, wszystko jest zamieszane, wszystko wydaje się, czy jawi się, jakby było zupełnie bez żadnego fundamentu i bez żadnego oparcia, a wszystko wręcz odwrotnie żyjemy, można powiedzieć, jesteśmy otoczeni samymi jakimiś sprzecznościami. Dlaczego sprzecznościami? Ale zobaczcie, nawet sam fakt sprzeczności już jest świadectwem o czymś. Dlatego, że gdybyśmy nie oczekiwali sprawiedliwości, gdybyśmy nie oczekiwali jakiejś przewidywalnej sprawiedliwości czy przewidywalności w tym sensie, to co? To wcale nie raziłaby nas, nie raziłoby nas to zamieszanie. Nie tylko, że nie raziłoby nas to zamieszanie, nie bylibyśmy w stanie go zauważyć. Nie byłoby jak, bo po prostu dzieje się, co się dzieje. Bylibyśmy dokładnie tak, jak próbują, jak udaje Dalaj Lama, jak udają ci sekty, o której wam opowiedziałem. Po prostu byśmy przymykali oczy i mówili, że nie, zło naprawdę nie jest realne, zło naprawdę nie jest jakimś wielkim problemem. Ale zobaczcie, Salomon stwierdza, tak, taka prawda nie jest. Dlatego, że choć grzesznik, 13 werset, postępuje źle i długo żyje, ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga. Zobaczcie, to jest kolejny refren całej tej księgi. Cała ta księga w zasadzie mówi nam o bojaźni Bożej. Mówi nam, że to jest ten klucz do życia, klucz do sensu życia. Klucz nie tylko do sensu życia, ale klucz do spełnienia. Jeżeli mamy być spełnieni w tym świecie, no to droga wiedzie właśnie przez bojaźń Bożą. Ja wiem jednak, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza, ale innymi słowy, którzy się boją Jego oblicza, czyli tutaj od razu łacińskie wyrażenie powinno zadźwięczyć w naszych umysłach, coram Deo, żyjemy w obecności Bożej. Czyli ci, którzy mają świadomość, że żyją nie sami, że nie żyją w obecności Boga, ale mamy żyć tak, jakbyśmy zawsze mieli świadomość, iż to On jest kontekstem naszego życia. I następnie, ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, który się nie boi oblicza Bożego. Czyli może być głęboki, może być jak gdyby niewzruszony, ale nieuchronnie, tak jak cień, nieuchronnie przemija ten, który pociesza się, że Boga nie ma. Nieuchronnie przemija ten, który żyje bez zważania na Boga. Ciekawy jest werset 12. Wróćmy jeszcze do wersetu 12 i później werset ostatni. Werset 12. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. I widzicie, obecnie bardzo to jest werset, to znaczy werset. Werset niestety nie jest bardzo dyskutowany, dlatego że czy na szczęście nie jest bardzo dyskutowany, bo stwierdza oczywistość, ale kwestia, którą porusza, jest strasznie dyskutowana w obecnym świecie. Nie wiem, czy wiecie, ja napisałem moją pracę magisterską, pisałem na temat kary śmierci, biblijnych standardów na karę śmierci. I właśnie między innymi przy tej okazji miałem dostęp do wielu materiałów, które właśnie traktowały na temat odstraszającego wpływu kary śmierci. Widzicie, to jest coś, co jest naprawdę ciężkie do zmierzenia. Czy wręcz, no w jaki sposób masz to zrobić? Dlatego, że trudno jest to zmierzyć. Obydwie strony jak gdyby podają statystyki, jak to wygląda. I oczywiście to można zmierzyć, tylko że jeśli chodzi o jakieś jednostkowe, indywidualne przypadki, jest to niesłychanie trudno. Jak zidentyfikować osobę, która została odstraszona, że nie popełniła czegoś, co miała niby zamiar popełnić. No nie na przestrzeni lat jednak widać spadek danych przestępstw, ale jest to rzecz, która, jak mówię, na krótką metę, czy w wypadku jednostek jest bardzo trudna do znalezienia. Ale nie ulega wątpliwości, zobaczcie, bo to słowo naucza, że kara śmierci niesie odstraszający efekt. Tyle tylko, żeby ten efekt był w pełni osiągnięty, kara musi w świadomości społeczeństwa być powiązana z przestępstwem. Podczas gdy co się dzieje, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie kara śmierci występuje w wielu stanach, nawet tam kara śmierci, jeżeli w końcu do wyroku dojdzie, następuje zwykle po 15 latach odwołań, które są wynikiem nie tyle wątpliwości, czy osoba popełniła dane przestępstwo, ale natury czysto proceduralnej. Tak więc po 15 latach następuje wyrok i w tym momencie ten werset 12 jest pogwałcony, dlatego że w świadomości społeczeństwa już nie ma jak gdyby połączenia jednego i drugiego. Ale zwróćcie uwagę, że to nie tylko chodzi o nasz system, wydaje się, rozbudowanego prawa, dlatego że już za czasów Salomona, ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Już za czasów Salomona przestępcy potrafili wykorzystywać system i potrafili odwlekać karę. Słuchajcie, ale to jest jeden aspekt tego wersetu. Jest jeszcze inny aspekt, który też ma zastosowanie u nas, w naszym osobistym życiu. Często wydaje nam się, czy ludziom wokół nam też wydaje się, że możemy grzeszyć, skoro wyrok jest przesunięty w czasie. Że skoro wyrok nie następuje momentalnie, skoro wyrok nie jest w jednej chwili, nie piorun nie uderza i nie zmiata tych z powierzchni ziemi, którzy grzeszą, to nam się wydaje, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Tak naprawdę nam się wydaje, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. I oczywiście pamiętacie złowrogo brzmiące wersety z 50. psalmu, werset 21 i 22. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Karcę Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Pojmijcież to Wy, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Widzicie, bardzo często też jak gdyby w naszych umysłach, czy nasze pocieszenie, w cudzysłowie, w grzechu, stanowi ten fakt. Jaki fakt? Brak wiary. Brak wiary. Dlatego, że tak naprawdę powątpiewamy w sąd, tak naprawdę powątpiewamy w to, że Bóg jest sprawiedliwy i w rezultacie pocieszamy się, że jeszcze nie teraz, jeszcze jest czas, może później się nawrócę. Tak więc Salomon wskazuje właśnie na to, że wiele aspektów naszego życia, w podsumowaniu już, nie wygląda tak, jak powinno. Co więcej, on wydaje się niemal stwierdzać, że nasze wyznania wiary czasami wręcz wydają się impotentne. Wydają się stwierdzać coś, ale tego nie widać jeszcze. To się jeszcze nie rozgrywa wokół nas. To jest po prostu recytacja, która nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, w naszym życiu. Ale kiedy Salomon pisze, że wszystko jest marnością, nie ma na myśli tego, jak już powiedziałem, że wszystko jest bezsensowne i nie ma na myśli tego, że nie ma sprawiedliwości na tej ziemi albo że ta sprawiedliwość nie nadejdzie, bynajmniej. I teraz zobaczcie, nadchodzi werset 16, który jest i uwieńczeniem tego urywka, i kolejnym punktem kulminacyjnym tego urywka. I w tym wersecie usłyszymy po raz wtóry refren, kolejny refren Księgi Kaznodziei Salomona. Dlatego sławiłem radość, bo nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem nad to, żeby jeść i pić i weselić się. To niech mu towarzyszy w jego trudzie, po wszystkie dni jego życia, które mu daje Bóg pod słońcem. Zwróćcie uwagę, nawet ten werset ma strukturę chiastyczną, nawet ten sam werset pojedynczy ma strukturę symetryczną. Zaczyna się od czego? Pod słońcem. Kończy się pod słońcem. Jak gdyby pod słońcem spina klamrami całą wypowiedź tego ostatniego w tym kontekście wersetu. Radość, innymi słowy, werset mówi, jest najważniejsza. Ale radość nie pojawia się znikąd. To nie jest jakaś radość, która jest jakaś głupkowata albo oparta na jakimś lotnym piasku, ale jest to radość, która jest radością pełną, świadomą, stabilną, co więcej, radością niewzruszoną. I teraz ta radość jest, jak już czytaliśmy, czy może być wynikiem tylko jednego, czyli bojaźni Bożej. Zwróćcie uwagę, pod słońcem, jeszcze wrócę do tego, co to znaczy. Te klamry tak naprawdę opisują, czy dają nam ramy tego, gdzie akcja się rozgrywa. Akcja naszego życia, akcja tego teatru, akcja tego dziwnego i pomieszanego, wydaje się, teatru czasami, akcja rozgrywa się pod słońcem. Scena została ustawiona, na której toczy się nasze życie. Pod słońcem. I słuchajcie, słońce to nie tak jak gdzie indziej, to nie Bóg, ale nasze życie, zwróćcie uwagę, toczy się pod i w elementach, które są poza naszą kontrolą. No i to jest przesłanie tej księgi. Pamiętaj, twoje życie toczy się w i pod elementami, które są poza twoją kontrolą. Ale niemniej wydaje się, że jak gdyby, co to jest za radość? Bez przerwy musimy sobie przypominać, co to jest za radość? To na pewno nie jest jakaś radość cynika, do której nas zachęcasz, Salomonie? Absolutnie nie. Radość, która płynie z bojaźni Bożej, nie z bezmyślnych pogoni, o których już wspomniał. Radość, która płynie z jedzenia i picia. I nie bez powodu właśnie te dwie rzeczy, czy na te dwie rzeczy Salomon zwraca uwagę. Jaka ma być nasza radość? Nasza radość to ma być nasza wdzięczność. I nasza wdzięczność musi się charakteryzować tymi dwoma rzeczami. Powszechna i podstawowa. Powszechna i podstawowa wdzięczność. Nie jest tak, że tylko czasami, tylko w niektóre dni jemy. Jemy codziennie, po kilka razy. I teraz to, do czego Salomon nas namawia, to namawia nas do tego, aby nasza radość nie była tylko jakaś od wielkiej okazji, od wielkiej uroczystości, ale namawia nas do tego, aby nasza radość i nasza wdzięczność była powszechna i podstawowa. I oczywiście nie ulega tutaj wątpliwości, że jest odwołanie również do tego, co będziemy za chwilę czynić, do liturgicznego naszego jedzenia i picia, tak abyśmy, jak to się nazywa, Eucharystią, czyli ucztą wdzięczności, podobnie, aby ten schemat panował w ciągu całego tygodnia. Tak więc jedzenie i picie, wesele, radość, niech to będzie towarzyszem naszego trudu. Mamy pracować, mamy się trudzić, ale temu wszystkiemu ma również towarzyszyć radość i wesele. Czyli naszą odpowiedzią, nie zapominajmy o kontekście, naszą odpowiedzią, a kontekst jest jaki? Życie jest pokićkane, życie jest dziwne, pomieszane, jest wiele niesprawiedliwości, jest wiele rzeczy, które nas oburza w tym życiu. Oburza, denerwuje, smuci, które wręcz chcą zachwiać naszą wiarą. I teraz w tym kontekście Salomon mówi, naszą odpowiedzią ma być radość życia, naszą odpowiedzią ma być radość zbudowana na głębokim przeświadczeniu i tej podstawowej prawdzie, która wynika z 16 wersetu. A co tam jest napisane w ostatnich czterech słowach? To niech mu towarzyszy człowiekowi, czyli ta radość z jedzenia i picia, to niech mu towarzyszy w jego trudzie, po wszystkie dni jego życia, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół niego, które mu daje Bóg pod słońcem. Czyli wszystko wynika, wszystko jest zbudowane na fundamencie czego? Że jesteśmy obdarowani przez Boga, że tak naprawdę wszystko, co mamy, jest darem od Niego. Czyli cała nasza rzeczywistość, która wydaje się tak nieprzewidywalna i tak niepojęta dla nas, naprawdę taką nie jest w swojej istocie. To prawda, że wielu rzeczy nie pojmujemy. To prawda, że wielu rzeczy nad wieloma nie jesteśmy w stanie zapanować. Prawda jest jednak taka, że to Bóg, nasz Bóg, który nas kocha, panuje nad tymi rzeczami, co więcej, On użycza nam wszystkiego dobrego daru, każdego dobrego daru. I te ostatnie słowa są pocieszeniem i zapewnieniem, że tak ta rzeczywistość wygląda naprawdę, że to Bóg obdarowuje, że to życie wcale nie jest takie, jakim ono się jawi, bezsensowne i niesprawiedliwe, ale jest sędzia, jest Bóg, który daje i Bóg, który zachęca nas do tego, abyśmy się radowali ustawicznie i ciągle tą powszechną, podstawową wdzięcznością za wszystko, czym nas obdarowuje. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za pouczenie. Dziękujemy Ci też, że jak wielu mędrców wokół nas starałoby się użyczać jedynie niepoważnych odpowiedzi na poważne problemy, które widzimy wokół nas. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo, które jest prawdą, nie udaje, że Ty, Boże, nie jesteś obłudny, Ty jesteś wiarygodny, na Tobie można się oprzeć, że Ty objawiasz nam rzeczywistość taką, jaka ona jest prawdziwie, i bez Twojego objawienia bardzo szybko byśmy się pogubili w naszych interpretacjach. Dziękujemy Ci za przedstawienie tej rzeczywistości taką, jaka ona jest, ale co więcej, przede wszystkim dziękujemy Ci za wybawienie, że nie tylko mówisz o tym, że jest zło, że wskazujesz na to, że jest niesprawiedliwość, niesprawiedliwość, która jest do czasu, zło, które będzie wokół nas tylko do czasu, ale wskazujesz również na drogę zbawienia. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyśmy właśnie tymi oczami wdzięczności spoglądali na rzeczy wokół nas w tygodniu, który dzisiaj się zaczyna. Amen.